Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Potem dano mi trzcinę, podobną do mierniczego pręta, i powiedziano: stań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, co wielbią w niej Boga. Dziedziniec zewnętrzny świątyni pomiń zupełnie i nie mierz go, bo został dany poganom. I będą deptać miasto święte 42 miesiące. Dwom moim świadkom dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory przez 1260 dni. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem Ziemi. A jeśli kto zechce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli by zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania. I mają władzę nad wodami, by w krew je przemieniać i wszelką plagą uderzyć ziemię, ilekroć zechcą. A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije. A zwłoki ich leżeć będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. I wielu spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez 3,5 dnia ogląda ich zwłoki, a zwłok ich nie zezwalają złożyć do grobu. Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się i radują, i dary sobie nawzajem będą przesyłali. Bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katuszy. A po 3,5 dniach duch życia z Boga w nich wstąpi, i stanęli na nogi, a wielki strach padł na tych, co ich oglądali. Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: wstąpcie tutaj. I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich zobaczyli. Owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła 10ta część miasta, i skutkiem trzęsienia ziemi zginęło 7000 osób, a pozostali ulegli przerażeniu i oddali chwałę Bogu nieba. Oto słowo Boże.
Rozdział 11 jest to ostatni rozdział, który dotyczy Ewangelii Marka. Dziś omówimy do końca drugą część Apokalipsy, która podsumowuje katechezę, dopełnia tajemnicy zrozumienia Ewangelii Marka, a jutro zrobimy powtórkę całości od rozdziału 4 do 11 w zderzeniu z początkiem Ewangelii Marka, czyli z przypowieściami. 5 przypowieści i 5 takich bardzo istotnych katechez z Ewangelii Marka, ale nie martwcie się tym, ja będę mówił, wy ewentualnie kiwniecie głową, zgadzamy się, albo powiecie o nie, to ja wtedy będę na nowo was przekonywał. Także spokojnie śpijcie, przyjedźcie wypoczęci, bo będzie trudne i długie. Potem podano mi trzcinę podobną do pręta mierniczego. Jak wygląda pręt mierniczy, to wy wiecie, ja pamiętam, jak to po powrocie z Syberii Polacy wrócili na te tereny, z których uciekli, żeby nie być zamordowanymi. No i geodeta chodził i takim prętem trójkątem odmierzał. A dlatego ten pręt mierniczy został nazwany trzciną? To jest wielka katecheza. Został nazwany trzciną. Gdzie spotykaliśmy się już w Piśmie Świętym z trzciną? Trzciną. Przeczytam. Czyli pierwsza pieśń o cierpiącym słudze Jahwe, a pierwsza pieśń o cierpiącym słudze Jahwe dotyczy setna Ewangelii Marka. Pozwolę sobie przeczytać. Oto mój sługa, którego potrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. sprawiłem, że Duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wolał, nie podnosił głosu. Nie da słyszeć krzyku swego na dworze. I uwaga. Niezłamie trzciny nadłamany. Na trzciną nie można się podpierać. Nie da się. Coś tak kruchego. To już człowiek po grzechu pierworodnym. Trzcina nadłamana. Nie gra się knotka o nikim kierunku. On niezachwianie podniesie prawo, nie zniechęci się, ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy czy lądy. To mówi Pan Bóg, który stworzył i rozciągnął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jego planami, dał ludziom w niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię, słusznie ująłem Cię za rękę, ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla pogan, abyś otworzył oczy niewidomych, aby z więzienia wypuścił jeńców, a z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. To jest aluzja do tego, że świat jest w mocy demona, że nasze oczy go nie widzą. A on z nas czyni jeńców doczesności, poza Bogiem, jęczymy. Z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Ja, którego na imię jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu, czyli szatanowi, ani czci moje gorzką, za którymi się kryje szatan. Pierwsze wydarzenia już nadeszły, nowe zaś zapowiadam, zanim się rozwiną, już wam to ogłaszam. Pierwsza pieśń o cierpiącym słudze Jahwe mówi o tym, że pierwsza z Ewangelii, Ewangelia Marka, niektórzy bibliści uważają, że była napisana jako pierwsza, najstarsza, ale mniejsza z tym. W każdym razie w czwartym rozdziale Apokalipsy jest postawione na początku, że sakrament Chrztu Świętego dokonuje rzeczy niewiarygodnie wielkiej w głębinach naszego ducha. Uwalnia nas od ducha ciemności i przenosi naszą duszę do Królestwa Światłości. I już Panem naszego wnętrza jest Chrystus Zmartwychwstały, który w krzyżu i zmartwychwstaniu zwyciężył złego ducha i pragnie w nas zainaugurować przez sakrament chrztu Królestwo Boga i Jego miłości. Ale sakrament chrztu musi być, to ziarno musi być rozwijane. Dlatego też sakramenty zostały połączone z określonymi ewangeliami, o czym mówi rozdział szósty. Tego się nauczycie na pamięć, ja was będę przymuszał. Rozdział taki to o tym, rozdział taki to o tym. Trzcina. Zamiast pręta mierniczego trzcinę, czyli zwycięstwo nad szatanem. Chodzi o dwa problemy w rozdziale 11. Kto należy do Kościoła Chrystusowego? Kto należy do Kościoła Chrystusowego? I drugi problem, scharakteryzowany tutaj jako dwóch świadków, kto naprawdę jest reformatorem Kościoła Chrystusowego, czyli jest zdolny do naprawy. Jak Chrystus chce, byśmy my naprawiali Jego Kościół. I przystępujemy do odpowiedzi na pierwsze pytanie. Kto należy do Kościoła Chrystusowego? I tutaj Apokalipsa nie do końca się zgadza z prawem kanonicznym. Bo my w prawie kanonicznym, przynajmniej tę dawną wersję, której ja jeszcze studiowałem, że do Kościoła Chrystusowego należą chrzczeni, przywodzeni przez chrzest Jezusa Chrystusa. Z tym się Jezus w Apokalipsie nie zgadza, bo wielu przyjęło chrzest w Jego imię, w imię Trójcy Świętej, ale później swoje życie oddali na służbę szatana. lekceważą te kary, lekceważą to, co Jezus proponuje jako rozwój Chrztu Świętego, gardzą dekalogię, lekceważą grzechy ciężkie, śmiertelne. Mówią, my będziemy decydować o tym, co dobre, co złe. Czyli są ciałem nie Chrystusa, ale ciałem szatana. Szatan nie rządzi. Mimo, że są chrzczeni. Do Kościoła Chrystusowego należą wszyscy ludzie, o których Jezus tutaj mówi, Boża świątynia. Boża świątynia. Wstań, zmierz świątynię Bożą, później ołtarz, później tych, co wielbią w niej Boga. Trzy rzeczy. Świątynia Boga. Co Pismo Święte rozumie przez świątynię Boga? Przez świątynię Boga rozumie się każdego człowieka, który żył, żyje i będzie żył. Człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Człowieka, który w sferze ducha, którego Bóg w sferze ducha stworzył jako miejsce swojej obecności. Świątynia Boga. Patrząc na człowieka, powinniśmy widzieć świątynię Boga. Ostatecznie chodzi o sumienie, że każdy człowiek ma wielką tajemnicę. Sumienie, przez które Bóg mówi człowiekowi, ten twój czyn jest dobry, on cię cieszy, raduje, a ten cię smuci. Z powodu tego czynu cierpisz. Jesteś bezradny. Ktoś cię w twoim wnętrzu ocenia, wartościuje, sądzi. To jest obecność Boga. Jak mówiliśmy o sakramencie pokuty, to mówiłem, że największe arcydzieła literatury pięknej powstały w oparciu o tajemnicę sumienia. Najbardziej wstrząsające. I wielu niejako pisze po to, żeby wyrzucić to, co mają w sumieniu, a z czym sobie nie radzą. Świątynia Boga. Każdy człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Czyli jako brat Boga, ale w swoich myślach, czynach powinien być podobny. Podobny do Boga. Podobieństwo, podobne. Ubecniać nie szatana, ale Boga. Zmierz ołtarz. Zmierz ołtarz. Ołtarz to właśnie wszyscy ochrzczeni, żyjący chrztem świętym. Czyli chrzest jest przymierzem Jezusa w krzyżu i zmartwychwstaniu z głębinami mego ducha. I tam Chrystus przez chrzest wyciska tam to znamie. Szczerze, to jest litera ta hebrajska, ostatnia litera, ostatnia, że ten, w którym ja zamieszkam, to jest człowiek pokorny. Ostatnia litera w alfabecie hebrajskim, podobna do krzyża, zdolny do pokory, ponieważ już ma w sobie życie wieczne i tak jak jego mistrz, Syn Boży, Bóg, który stał się człowiekiem, zajął ostatnie miejsce. I Jezus, mimo zmartwychwstania, we wszystkich znakach sakramentalnych, w całej drodze zbawiania, jest na ostatnim miejscu. I kto spada przez swoje grzeszne życie na dno, to tam na niego czeka Jezus. Mimo, że już jest zmartwychwstał, czeka Jezus. W Apokalipsie będziemy w pierwszej części. Jestem pierwszy i ostatni. Nawet ten, co zmartwychwstanie. Nikt nie spada na dno. Zawsze w ramiona Jezusa Chrystusa. O ile oczywiście chce być w ramionach Jezusa Chrystusa, Jego miłosierdzia, które symbolizuje trzcina. Trzcina symbolizuje miłosierdzie. Nie nadłamane i niedołamane. Kotka, który ledwo się tli, nie dogasi. Ołtarz. W świątyniach był ołtarz, na którym spalano baranka paschalnego, a więc kogoś, kto wziął na siebie grzechy, żeby spalając baranka spalić grzechy. I Bóg chciał, że nie ludzie podłożyli ogień, tylko wcześniej ogień spadł z nieba, chciałby się powiedzieć, serca Ojca, Jego miłosierdzie, i obowiązkiem kapłanów było z tego uczynić ogień wieczny, nieustannie podtrzymywać ten święty ogień, na którym składali baranka paschalnego. Zapowiedź Jezusa Chrystusa, baranka paschalnego Wielkiego Piątku, na którego spadnie ogień w dniu zmartwychwstania, 3 dni po śmierci. I Chrystus zmartwychwstały to jest ogień, który zewnętrznie nam się objawił przez świętą Faustynę, promień biały i promień czerwony tego ognia, wody życia, która oczyszcza, niesie życie, ale też niesie zmartwychwstanie, krew. Jezus się integruje z nami, mimo że to jest niedostępne dla naszego poznania, to jednak jest to prawdą, że my jesteśmy Jego ciałem. Nie są tylko czcze słowa, ale rzeczywiście wchodzimy w organizm mistyczny Jezusa Chrystusa, który zresztą niektórzy święci poznawali. Mieli łaskę poznawania. Ołtarz. Ołtarz to Chrystus zmartwychwstały w nas. Żebyśmy mogli współzbawiać z Chrystusem świat, to dlatego wam mówię, krzyczę, powtarzam, akcentuję i do znużenia, jeszcze jak będę leżał na łożu śmierci, taką martwę przemówię, gdzie jest Bóg? We mnie. I wtedy się do was uśmiechnę ostatni raz. Bo ja już wiem. To już wiemy, co to jest ołtarz. To jest Chrystus zmartwychwstały, ten płomień, który płonie w nas, w którym my wszystko rzucamy, prosimy o spalenie. Jezu, uzdrów to, przemień to. Nie my, tylko On w nas. Ale oczywiście płomień ma to do siebie, że może też od czasu do czasu w nas coś tam wypalić, nami się posłużyć, tak. I tych, którzy w tej świątyni wielbią Boga, to jest nawiązanie do faktu, że można też przystępować do sakramentu świętych, przeżyć pięćdziesiątnicę, mieć w sobie ten płomień, tylko tak być zajętym sobą od rana do nocy, że nie wielbimy tego płomienia, tego zmartwychwstania, tej miłości. Nie wielbimy. Nie wyrażamy Jezusowi Chrystusowi: Jezu, kocham Cię. Nie mówimy: Jezu, Ty mnie wystarczysz, jesteś moim życiem. Nic nie jest w stanie mnie skrzywdzić, skoro Ty już płoniesz życiem wiecznym we mnie. Że trzeba Mu dziękować, trzeba się Nim cieszyć, trzeba Go wielbić, przyjaźnić się z Nim. Skoro taką cenę zapłacił, skoro przyszedł do istoty, która w głębinach swego ducha, tutaj może być to istota bardzo urodziwa i młoda, i jeszcze chciałem powiedzieć miły, ale nie powiem tego, ale wewnętrznie martwa, trup. Jezus sprawia, że w głębinach naszego ducha, duszy, jest życie, i to życie Boże. Tuż, którzy wielbią Boga. To znaczy, że do Kościoła Jezusa Chrystusa należą wszyscy stworzeni jako świątynia Boża, i czy wyznawcy różnych religii, czy wyznawcy nawet bożków pogańskich modlą się przed kamieniem i kłaniają się. Ale jeżeli oni żyją nasłuchując swoim sumieniu, co dobre, co złe, to od czasów Jezusa Chrystusa, krzyża Jezusa Chrystusa, ponieważ Chrystus wszelki grzech, nawet pogan, nawet niewierzący, wziął i spalił tym świętym płomieniem, i na ten ołtarz nie zmartwychwstania spadł ogień z nieba, to jest inny stan sumień ludzkich pogan, wyznawców innych religii i nas w Kościele katolickim Jezusa Chrystusa. Tam jest więcej światła w tym sumieniu. Są ludzie, jak kiedyś przed laty w telewizji oglądałem, nie wiem, z racji chyba tygodnia komunicznego, rozmowę kogoś, reprezentował Kościół katolicki, protestancki, amerykański i Żyd był tam. Ludzie kochani, to najwięcej Chrystusa było w tym Żydzie. Młody, bardzo przystojny mężczyzna. On takim natchnieniem mówił, że to było czyste Ewangelia. On nie jest praktykującym Żydem. Ani ksiądz katolicki, ani reprezentanci później Kościołów Chrystusa. Nikt nie mógł z takim namaszczeniem. Tak po Bożemu nie argumentował. Chciałem powiedzieć mieszczeńka, ale tak za bardzo tego nie pokazuję, że nie mam tam ząbku. Naprawdę zmienił się stan sumień, ponieważ wszelki grzech był spalony i wylanie Ducha Świętego było na wszystkich ludzi, którzy wiedzieli, że to zło we mnie jest złem, nazwali zło złem i mieli pragnienie czcić Boga, który naprawdę jest, ponieważ oni w sumieniu uważają, że ich Bóg jest prawdziwy i oni tego Boga, którego uważają za Boga prawdziwego, całym sercem kochają, czczą i są wierni temu, w co wierzą. Wierni. Oni należą do Kościoła Jezusa Chrystusa. My to tradycyjnie nazywamy chrztem pragnienia. Oni pragną czcić Boga prawdziwego. Pragną. O Jezusie Chrystusie nigdy nie słyszeli. Krzyża nigdy nie widzieli. Ale oni pragnęli całe życie poznać Boga prawdziwego i Go ukochać. To są ludzie, których Apokalipsa nazywa moimi przyjaciółmi, moje dzieci. Mimo, że o Bogu prawdziwym nikt im w życiu nie powiedział. I to jest Kościół Chrystusa. To nam chce skorygować rozdział nas. Podczas gdy ochrzczeni, a więc tu, z którymi Chrystus zmartwychwstał przez krzyż i zmartwychwstanie się zjednoczył, w swoim późniejszym życiu gardzą nieraz dekalogiem, lekceważą sobie wszystko. I to jest świątynia szatana. Żyją w grzechu śmiertelnym, w grzechu ciężkim. To jest świątynia szatana. Mimo, iż oni uważają, wierzą, ale wierzą oczywiście. Zbawi się oczywiście, że się zbawi. A ich wnętrze należy do szatana. I w zasadzie żyją duchem tego świata. Użyć! I tutaj nic mi nie może przeszkodzić, żadne przykłady użyć. Móc mieć władzę, swoją wolę narzucać innym i znaczyć. Znaczyć, czyli znaczy deptać innych, pogardzać innych. Także taki krótki tekst. Stan, zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, co nie wielbią Boga. Dziedziniec zewnętrzny świątyni pomiń zupełnie i nie mierz. Dziedziniec zewnętrzny świątyni, ludzie żyjący w grzechach ciężkich, w których życiu demon zaistniał, którzy sobą obecniają demona, ducha tego świata. Mimo, że na Wielkanoc przyjadą do świętej Lipki, mimo, że na Boże Narodzenie przyjadą do świętej Lipki. Rewolucyjne podejście. Niektórzy to mają mi za to, że przykład, jako przykład daje świętą Lipkę, że kalam własne gniazdo. Nie, święta Lipka jest święta, więc ja tylko mówię, że są ludzie, którzy przyjeżdżają nieświęci do świętej Lipki. Ważne jest chrzest pragnienia. Ważne jest pragnienie należeć do Boga prawdziwego i Jego czcić. I to ich zbawi. Więc na sądzie ostatecznym, jak widzicie, będą ogromne niespodzianki. Ogromne niespodzianki. Aniołowie będą chodzili: o, tutaj ty nie masz nic wspólnego z Chrystusem, zjeżdżaj stąd. Podczas dni aniołowie będą chodzili między poganami, będą brali i po prawicy Chrystusa i stawiać. dziedzinie zewnętrznej, to są obojętni, ociężali, źli i to są duchowi poganie. Bo poganinem pierwszy stał się anioł, który stał się diabłem. Diabłem. I ludzie, którzy idą bezwiednie za nową szatana, to są poganie. Co z tego, że okładka książki może być piękna, kolorowa, a jak w tej książce są rzeczy ohydne. I tutaj później, jak będziemy czytać księgę proroka Ezechiela, będzie ostrzeżenie, że to, co było bardzo ostro respektowane w pierwszych dniach chrześcijańskich, wiele lat poganie przychodzili tylko na liturgię słowa i słuchali, ale przed konsekracją, przed rozpoczęciem Eucharystii musieli wyjść z kościoła. Ci, którzy jeszcze nie byli ochrzczeni. Może duchowo już należeli do Jezusa. Więc ochrzcili dopiero wtedy, kiedy katechezy doprowadzały do tego, że oni spontanicznie na zło odpowiadali dobrem i dopuszczali do Eucharystii. Pomerdało nam się dość mocno z potrzeby triumfalizmu. Mamy tylu wiernych. Problem. Szatanowi, jak mówiłem, bardzo zależy na tym, żeby w chórze, który przepięknie śpiewa miłość Bożą, hymn o miłości świętego Pana, bardzo dużo ludzi wtrynić bez słuchu, którzy będą fałszować. Jak najwięcej swoich dzieci wcisnąć do kościoła. I dlatego dzisiaj Kościół na ludzi i wierzący nie robi żadnego wrażenia. Czym ty się ode mnie różnisz? Mówi kolega do kolegi w pracy. Ty chodzisz do kościoła, a ja nie chodzę. A czym ty się różnisz ode mnie? Gniesz tak samo jak ja. Piwko obciągasz tak samo jak ja obciągam. Pracując w budownictwie. Jak ja zdradzam żonę tak samo i ty zdradzasz. Czym ty się różnisz? Jak najwięcej ludzi wcisnąć swoich żaden chce do Kościoła Jezusa Chrystusa. I wtedy Kościół Jezusa Chrystusa jest ośmieszony. Mówią o sobie, jestem chrześcijaninem, a życie żyje po pogańsku. Tego Jezus nie chce. I wtedy będzie wyjątkowa odpowiedzialność za bycie takiego grzesznika w Kościele Chrystusa. Większa odpowiedzialność. Bo zniesławiał. Wszystko stało się względne. Drugi temat. Dwom moim świadkom dam władzę i będą prorokować obliczenie woli przez 1260 dni. W Kościele Jezus potrzebuje od czasu do czasu świadków, jaki Kościół powinien być, a jaki nie powinien być. Potrzebuje świadków. Świadek to jest ktoś, kto sobą uobecnia piękno krzyża, walki z szatanem, z duchem świata. Sobą uobecnia świadek. Takimi świadkami oczywiście Chrystusa, jednocześnie reformatorami byli święci. Niektórzy z nich byli tworzyli zakony, takie wspólnoty zakonne, które miały odrodzić Kościół. Ale to, że powstawały zakony w Kościele, to jest dla Kościoła hańba. Bo wszyscy powinni być święci. Nie tylko tego w klasztorze obowiązuje świętość. To jest hańba dla Kościoła swego. Wszystkie zakony, zgromadzenia, zakony, instytuty. To znaczy, że trzeba było bardzo przewentylować tych, którzy się uważają za wyznawców Chrystusa, a swoim życiem są poganami, służą szatanowi. Dwom świadkom. O jakich świadków tu chodzi, którzy prorokowali, ale prorokowali żyjąc święcie, nie żyjąc tą trójcą demoniczną. Mam, jak mam, to sięgam po władzę, jak sięgam po władzę, to ubóstwiajcie. I ruki po szwan, jak ja mówię. Syjona. A jak już raz dacie mi władzę, to już mam nie oddam tej władzy. I to jest święte. I u muzułmanów takie poczucie, że ja No i ya está el ruso y se apravia Bóg, no, w ludzkim ciele. Że też oni są niezadowoleni ze mnie. A tak nieraz w małżeństwie małżonek może stanąć już się, czy żona, nie wiem, że nie. O kogo chodzi w tym wypadku, o tych dwóch świadków? Jak Jezus tutaj mówi o ideale reformatorów Kościoła. Ideal reformatorów Kościoła. To jest zawarte w tej liczbie, jak pomnożycie 1260 dni, przez dni będziecie rozumieć lata, to jest XIII wiek. Wiek świętego Franciszka i Klary. Jezus świętego Franciszka i Klary stawia jako ideał świadków, jaki Kościół powinien być. Przede wszystkim ubogi, bardzo pokorny, skromny, służący innym. I reformował Kościół święty Franciszek nie na zasadzie lutra, oderwania. I nowej rodziny chrystusowej, nowy Kościół, baptystów, nie baptystów. A protestanci już się podzielili w nieskończoność. Tylko tak odnaleźć Kościół Chrystusa, żeby on się odnajdywał swoją tożsamość. Czytamy dalej. Są oni dwoma drzewami oliwnymi. To znaczy całkowicie posiada ich Duch Święty. Duch Święty. Drzewo oliwne symboluje. Są dwoma świecznikami. Tworzą wspólnotę świętą, przenikniętą darami Ducha Świętego. Zostają przed Panem ziemi. A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust, pożera ich i tak dalej. Tu jest aluzja do proroka Starego Testamentu, tym razem do proroka Elizeusza, którego tam chcieli wojsko z Aramu chciało tam go skrzywdzić, on puchnął na nich i spalił ich ogień. To oczywiście jest faktem, Jezus dzisiaj w naszych czasach to przypomina, że w momencie, kiedy ktoś dał się całkowicie posiąść Jezusowi zmartwychwstałemu, on ma, Jezus mówi, już masz nade mną władzę. Jak o coś poprosisz, powierz mi moje, to ja to zrobię. Bo my już się utożsamiamy. To, czego ty pragniesz, ja pragnę. I to będzie, to już było w Starym Testamencie, jest w Nowym. Święty Franciszek i Klara, oczywiście święty Franciszek na ziemi, ale modlił się o pewne rzeczy, o oczyszczenie. Były czyszczenia ziemi, były oczyszczenia. A po śmierci jeszcze bardziej. Czyli ci, pamiętacie, jak omawialiśmy w rozdziale, teraz sam muszę pomyśleć, trzecim Apokalipsy, gdzie była mowa o Eucharystii, że święci pod ołtarzem, jak my się tu modlimy i obecniamy miłosierdzie Chrystusa, oni modlą się bardzo gwałtownie, psalmami złożyczącymi. Tak. To są na pewno zatwardziłości jeszcze. Klaro. A kiły. A nie tam delikatnym masażem. Kijem po grzbiecie. Tak. I tutaj jest ten moment i prorok Elizeusz i prorok Eliasz to samo wybadali. Znaki od Boga, żeby była posłucha przez 3 lata, żeby uwierzytelnić to, co mówi. A gdy dopełnił swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z czeluści, wydaje wojnę, zwycięży ich i zabije. Tu chodzi oczywiście o męczenników, którzy byli, ginęli śmiercią męczeńską. A tego dokonywała bestia, oczywiście jakieś, powiedzmy, w pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa cesarza rzymscy. Bo tam, gdzie się pojawiali chrześcijanie, znikało niewolnictwo. I to było bardzo niekorzystne zdarzenie. Zanik niewolnictwa. To była główna siła robocza. Zresztą, jak omawialiśmy księgę Hioba, to mówiłem wam, że za naszymi schorzeniami jest demon. Bo destrukcji nie może dać ten, kto jest pełnią, absolutną pełnią dobra. Destrukcji nie może dać. Tylko posługuje się demonem. Demon daje nam tę destrukcję. A zwłoki leżeć będą na placu wielkiego miasta. To wielkie miasto to jest nowa w momencie, kiedy stolica Święty Piotr, stolica, że tak powiem, założył chrześcijaństwo w Rzymie przez swoją śmierć męczeńską. Włochy, bardzo zresztą najpierw stolica Imperium Rzymskiego, wielkie miasto to jest Rzym i Włochy, które duchowo zwą się Sodoma i Egipt. To jest charakterystyka Włoch, kościoła we Włoszech, że mimo iż tam była stolica chrześcijaństwa, tylu męczenników w pierwszych wiekach, to jednak takie dwa epitety tutaj pod ich adresem wypowiada Chrystus Marty. Sodoma. I w samym Rzymie ogromna rozpusta. Zawsze. Domy Sodoma. I Egipt. Raczej zarabiać. Zarabiać na pątnikach na Jezusie Chrystusie. Zarabiać. Biznes, tak. A nie uświęcenie. Gdzie także ukrzyżowano ich Pana? Tam w pierwszych wiekach było dużo męczenników. A w nich był męczony Jezus. Wiele spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez 3,5 dnia ogląda ich zwłoki. Wszystko symbole. 3,5 dnia, to znaczy złamane przymierze. Jest dużo relikwii, a zwłoki nie zezwalają położyć do grobu. Oczywiście w tym wypadku chodzi o świętego Franciszka i Klarę. Umarli jak święci i nie chciano ich zakopać normalnie jak wszystkich grzeszników w grobie. Tylko gdzieś tam byli i chciała by ukryty i budowano świątynię dla nich jako przyszły święty. Święty Franciszek i Klara już w przeciągu 2-3 lat byli kanonizowani jako święci. To jest aluzja do tego. Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się i radują. Były ogromne pielgrzymki do grobu Franciszka i Klary. I dalej sobie nawzajem. Ci dwaj prosi mieszkańcom ziemi zadali katuszy. To znaczy mówią, a jakie jest wasze życie? A jakie jest wasze życie? Stawiają problem sumienia. A po 3,5 dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi. W dniu kanonizacji świętego Franciszka i Klary. Jakby na nowo zaczęli żyć. A wielki strach padł na tych, co ich omawiali. Mieli, święty Franciszek miał dużo wrogów za życia. Że on kompromituje Kościół, taki nędzarz, takim podartym habicie chodzi, żebrze. On kompromituje Kościół. To byli tak zwani elegancy, pachnący przedstawiciele Kościoła, wrogowie takiego chrześcijaństwa. Jak zostali kanonizowani, powiedzieli, o, musimy zmienić poglądy, bo ja są wyniesieni na ołtarz. Dawali, opiekowali się w sposób wyjątkowy święty Franciszek i Klara Włochami swoją ojczyzną, dawali trzęsienia ziemi, upominali przez to. Podsumowuję. Rewolucyjne pojęcie Kościoła Chrystusowego. Nie takie jak w prawie kanonicznym. Przyznam, że nowego prawa kanonicznego, które podpisał Jan Paweł II, nie czytałem, bo już mi było niepotrzebne, bo byłem leżący na marach, gotowy do odejścia. W związku z tym, ale myślę, że pojęcie chrztu zostało jako kryterium. No i że poprawny reformator Kościoła nie dzieli Kościoła w nieskończoność, tak jak to zrobił Luther i inni, tylko tak jak święty Franciszek. Od wewnątrz trzeba przemienić, jako światło. A więc jak widzimy, że coś niedobrze w Kościele, to jestem święty za siebie i jeszcze za tego człowieka. Nie da się naprawić Kościoła. Popatrzcie na mnie. Tym nie da się uświęcić. Tylko tutaj trzeba mieć ołtarz, krzyż Chrystusa Jezu, daje Ci moje życie za.
Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów. Nie pamiętaj nam win przodków naszych. Niech szybko nas spotka Twoje miłosierdzie, bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas, Boże nasz Zbawco, dla chwały Twojego imienia nas wol i odpuść nam grzechy przez swoje imię. Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie i mocą Twojego ramienia ocal na śmierć skazanych. My zaś lud Twój i owce Twojej trzody będziemy wielbić Ciebie na wieki i przez pokolenia głosić Twoją chwałę. Chwała Tobie, Królu wieków. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z Wami.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy wychodził Jezus ze świątyni, rzekł jeden z uczniów: Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle. Jezus mu odpowiedział: widzisz te potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. A gdy siedział na górze Oliwnej, naprzeciw świątyni, pytali go na osobności Piotr, Jakub, Jan i Andrzej: powiedz nam, kiedy to nastąpi. Jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełnić? Wówczas Jezus zaczął mówić: strzeżcie się, żeby was to nie zwiódł. Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem. I wielu błąd wprowadzą. Kiedy więc usłyszycie o wojnach, pogłoskach wojennych, nie trwóżcie się. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu. Będą miejscami trzęsienia ziemi, będą klęski głodu. To jest początek boleści. Oto słowo Pańskie. To, co Pan Jezus powiedział: przyjdą pod moim imieniem. To są właściwie ci najbardziej groźni poganie. Czyli chrześcijanie, którzy przyjdą pod imieniem Jezusa Chrystusa, jestem chrześcijaninem, a swoim życiem i swoim wnętrzu mają demona. I swoim życiem dalece są. I na tych ja się tak sierdzę i czasem psioczę. Bo to tak, jakby ktoś przyszedł, a takie fałszerstwa, jak słyszeliśmy, zdarzają się, przyjeżdża gdzieś tam ze wschodu, mówi: jestem lekarzem. I ma dyplomy lekarza i leczy ludzi. A był kowalem na Ukrainie. No, jestem architektem, a tylko stajnię u siebie wymurował. Jestem chirurgiem, a tylko świnie zabijał wcześniej. Tak samo my mówimy: jestem chrześcijaninem. Uważa, że jak powiedział, to wyznał wiarę i nie był musiał też. To o to sobie chodziło. Pod moim imieniem mogą być rzeczy nie mające nic wspólnego z moją świętością.